Rozmowy o polityce. Audycja Aliny Grabowskiej.
W ostatnim sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej 75% badanych powiedziało, że bardzo wysoko ocenia polską politykę zagraniczną i że ją uważa za zgodną z interesami społeczeństwa. Poza tym ponad połowa ankietowanych była przeświadczona o wzroście prestiżu Polski w świecie i co drugi badany zadeklarował zaufanie do ministra Skubiszewskiego. Otóż okazało się, że po stronie sukcesów, jeśli chodzi o politykę zagraniczną prowadzoną w ostatnim roku, po stronie sukcesów zgodziło się tę politykę umieścić 41% ankietowanych i tyleż samo twierdziło, że było tyle samo sukcesów co porażek. To wskazuje na ten podział, jaki istnieje w społeczeństwie w bardzo wielu dziedzinach, gdy chodzi o ocenę polskiej polityki zagranicznej. Jeśli chodzi o kategorię porażki, to wskazywano na uległość i uzależnienie się od Zachodu. I z kolei równie często mówiono o zbyt dużej ingerencji w wewnętrzne sprawy Związku Sowieckiego ze strony Polski i o braku jednoznacznego poparcia władz polskich dla republik nadbałtyckich w ich niepodległościowych poczynaniach. Tematem naszej dzisiejszej dyskusji właśnie będzie polska polityka zagraniczna i w Londynie uczestniczy w tej rozmowie redaktor Zbigniew Błażyński, wieloletni współpracownik BBC, naszej rozgłośni, znany publicysta również w sprawach międzynarodowych. W Paryżu w naszym studiu jest pan Jakub Karpiński, historyk idei, publicysta, a w studiu w Monachium wicedyrektor naszej rozgłośni, pan Sławomir Sus oraz redaktor Piotr Sawicki. Dyskusję prowadzi Alina Grabowska. Zacznijmy może od spraw polsko-niemieckich, przy czym one w moim pojęciu bardzo ściśle wiążą się ze sprawami polsko-radzieckimi. Chciałam zapytać panów, czy można było swego czasu zawrzeć traktat z Niemcami, na razie jest to tylko traktat graniczny, jeszcze nie ma traktatu o dobrym sąsiedztwie, czy można go było zawrzeć jakby mniejszym kosztem? Mam tu na myśli stosunki Polski z naszymi sąsiadami najbliższymi, czyli z Litwą, z Białorusią przede wszystkim, ale i z Ukrainą. Czy można było więcej coś wywalczyć w owym okresie? Bo moja koncepcja jest taka, od tego zaczynam, że no po prostu inaczej, w przeciwnym razie utracilibyśmy poparcie i zgodę Moskwy na zawarcie naszego niesłychanie ważnego traktatu z Niemcami. Gdybyśmy wtedy za bardzo, za głośno domagali się również innych rzeczy. Panie Sławku.
Moje zdanie jest bardzo proste. Otóż wydaje mi się, że rok temu, gdy polska dyplomacja skoncentrowała całą swoją uwagę na sprawie granicy z Niemcami, popełniono moim zdaniem kardynalny błąd, nie wykorzystując sytuacji absolutnie unikalnej, wyjątkowego osłabienia stanowiska Związku Radzieckiego i nie załatwiono sprawy wycofania wojsk radzieckich z Polski, co było rzeczą absolutnie kluczową. Wtedy z tej okazji skorzystali Węgrzy i Czesi. Myśmy z tego nie skorzystali. Mało tego, w sposób zupełnie fałszywy próbowaliśmy rozgrywać sprawę wojsk sowieckich wobec Niemców, co było kardynalnym błędem zarówno wobec polityki wobec Niemiec, jak i wobec Związku Radzieckiego. Także ta okazja została niewykorzystana. Powtarzam, to nie miało bezpośredniego wpływu na nasz stosunek do Litwy, Białorusi czy Ukrainy, ale tylko i wyłącznie do centrali, czyli do Moskwy. Wtedy tego rodzaju porozumienie należało starać się zawrzeć za wszelką cenę. Okazja była absolutnie wyjątkowa, natomiast cała uwaga została skoncentrowana na sprawie granicy, która była absolutnie do załatwienia tak czy owak i nie widziałem tutaj większego zagrożenia poza kwestią timingu, czyli czasu, kiedy to zostanie zrobione. Natomiast sprawa, czy granica zostanie uznana, czy nie, była sprawą zupełnie przesądzoną. I tutaj nie było żadnej wątpliwości. Dyplomacja polska, żeby to sprowadzić do jednego zdania, nie wykorzystała wówczas ogromnej zupełnie szansy największego osłabienia Związku Radzieckiego w polityce zagranicznej i teraz za to będziemy płacić.
Chciałam zapytać o opinię redaktora Błażyńskiego w Londynie.
No, nie wydaje mi się, żeby sytuacja Związku Radzieckiego była taka znacznie bardziej osłabiona wtedy, aniżeli jest dzisiaj. Uważam, że jest wręcz przeciwnie. Natomiast jeżeli idzie o wykorzystanie tego w rozgrywce z Niemcami, nie tyle w rozgrywce, ile w rokowaniach o traktat graniczny z Niemcami, to przypomnijmy sobie, że problem zjednoczenia Niemiec i stosunku do tego Związku Radzieckiego, a wszystkim zjednoczeniem, więc proces toczył się tak dynamicznie, że nikt nie miał nic do powiedzenia, powiedzmy sobie dzisiaj, ani Gorbaczow, ani Bush. Po prostu zdołali wsiąść do pociągu i starać się przyhamować pociąg.
Ja tylko jedno uściślenie. Nie chodzi o osłabienie Związku Radzieckiego jako całego mocarstwa. Chodziło o osłabienie tej tradycyjnej linii polityki zagranicznej Sowietów. Otóż wtedy rządził Szewardnadze, upraszczając całą sprawę. Obecnie rządzą wojskowi i to jest cała różnica.
Czy pan Piotr Sawicki zgadza się z tą oceną polskiej polityki zagranicznej, jeśli chodzi o ten znany temat Polska między Niemcami a Rosją?
Właśnie, ja chciałbym może tutaj tą całą sprawę rozszerzyć nieco, bo kiedy mowa o kosztach, trochę ma się na myśli sprawy taktyczne, to znaczy, czy prowadząc tą rozgrywkę o traktat w sprawie granicy, czy koszty jednak nie były za wysokie. Mnie się wydaje, że tu druga sprawa też się dokonała jednocześnie i ona budzi moje wątpliwości daleko idące. Mianowicie, moim zdaniem dokonała się w tym czasie fałszywa ocena polskich priorytetów i polskiej długofalowej strategii. Już abstrahuję od krótkofalowych spraw, które były do załatwienia, powinny być załatwione jak sprawa traktatu. Otóż mnie się wydaje, że w tym czasie doszło do takiej mianowicie oceny, że jednak istnieje zagrożenie niemieckie i że w związku z tym istnieje dylemat polskiej sytuacji znajdującej się pomiędzy Niemcami a Związkiem Radzieckim. Mnie się wydaje, że jest to dylemat fałszywy. Stosunki z Niemcami to mogą być stosunki, które związane będą z tymi czy innymi trudnościami czy problemami, ale to jest coś zupełnie innego niż istnienie w tej czy innej formie ekspansjonizmu niemieckiego, a z wielu wypowiedzi oficjalnych wydaje mi się, że wynika wizja takiego realnego zagrożenia. I teraz, kiedy polska dyplomacja ma przed oczami taką właśnie wizję, to znaczy istnienia jakiejś formy zagrożenia niemieckiego, to ją zmusza do niesłychanej ostrożności w stosunkach z ZSRR, czy też powiedzmy sobie mocniej częściowego paraliżu, jeśli chodzi o podejmowanie niektórych decyzji i to ją zmusza do tego, aby, że tak powiem, na siłę, trochę na gwałt, szukać sojuszu z Francją, aby niejako stworzyć tutaj balans, jakąś przeciwwagę do Niemiec. Mnie się wydaje, że tego rodzaju ocena istnienia zagrożenia niemieckiego jest oceną fałszywą i ona nie pozwala nam na otwarcie się w stosunku do Europy, szukania partnerów demokratycznych.
Ale tu dodam od razu, nim oddam głos panu Karpińskiemu, że jednak władze polskie, pierwsze władze demokratyczne po komunizmie znalazły się pod niesłychaną presją polityczną i społeczną. Przypomnijmy sobie, co się działo, jak organizowano wiece pod kościołami, jak zbierano podpisy, jak dzisiaj przewodniczący Porozumienia Centrum, minister Jarosław Kaczyński wyjeżdżał za granicę i tam również brał udział na przykład w Londynie w podobnych...
I nie zrobiono, jeżeli można króciutki cwyszenrów, nie zrobiono nic, aby nad tą histerią zapanować i ją jednak jakoś utrzymać w jakichś rozsądnych granicach.
Jakub Karpiński, Paryż.
Wydaje mi się, że były wewnętrzne uwarunkowania tych poczynań w zakresie polityki zagranicznej, to znaczy poczynań polegających na uwypuklaniu niebezpieczeństwa niemieckiego. Uwarunkowania wewnętrzne polegające między innymi na tym, że przecież polityką zagraniczną Polski kierował ciągle prezydent Wojciech Jaruzelski. Wydaje mi się, że trudno mówić, może to jest zresztą temat osobny, o niezależności polskiej polityki zagranicznej, co najmniej do zmiany na stanowisku prezydenta, a może i później. Także tutaj poszło się linią tradycyjną polskiej polityki komunistycznej, jeśli taka istniała w ogóle, to znaczy linią, w myśl której zagrożenie niemieckie uzasadnia naszą bliskość ze Związkiem Radzieckim.
Pan Błażyński, Londyn,
ja
proszę.
Ja też chciałem wtrącić. Warto przypomnieć, jeżeli już o tym mówimy, właśnie z okresu, kiedy, jak pan Jakub powiada, właściwie politykę zagraniczną robił prezydent Jaruzelski, z czym ja się nie zupełnie zgadzam, warto może przypomnieć, że właśnie w owych czasach, marzec, kwiecień, maju ubiegłego roku, kiedy dynamicznie grała, zaczynała się grać proces zjednoczenia Niemiec, polska polityka zagraniczna w słowach Kubiszewskiego i w innych wypowiedziach koncentrowała się na tym, że nie może być jedności Europy przy zachowaniu podziału Niemiec, a wszyscy jedności europejskiej pragniemy. I wobec tego jedność Niemiec włączona w struktury integracyjne Europy winna być czynnikiem stabilizacji pod warunkiem eliminacji zachodnio-niemieckich niedomówień tyczących się granicy polsko-niemieckiej. I tutaj zdaje się jest problem zasadniczy, znaczy nie problem, który został rozwiązany w tym sensie, że nie było mowy o zagrożeniu ze strony Niemiec. Zaniepokojenie 100 milionami Niemców w sercu Europy rysowało się nie tylko w Warszawie, rysowało się w Paryżu, w Londynie i w innych stolicach.
Tylko,
to nie była kwestia zagrożenia.
Tylko, tylko jeżeli można dodać, mnie się wydaje, że takie bardzo zaniepokojone reakcje, one nadpłynęły z wielu stolic zachodnich, nie tylko z Polski, to jest prawda, ale tego rodzaju niepokój bardzo szybko w tych krajach minął, natomiast w Polsce pozostał i że on nadal wpływa na sposób, w jaki prowadzi się polską politykę zagraniczną.
My mamy pewne jednak doświadczenia historyczne z Niemcami, trudno się może temu dziwić.
Straszliwe obciążenie, jakim jest myślenie kategoriami historycznymi w Polsce, to jest w polityce zagranicznej straszliwy błąd w tej chwili i to jest tylko jedno zdanie komentarza, że myślenie bezpośrednio kategoriami przedwojennymi po prostu się mści.
Proszę panów, następna z tym wiążąca się sprawa, stosunki Polski, przede wszystkim z Litwą, rzekłabym, bo one mają, jak zresztą chyba minister Skubiszewski też powiedział, bardzo specjalny charakter. No ale właśnie, czy w tym wszystkim Polska zrobiła to, co mogła była zrobić dla najlepszego ustawienia tych stosunków z naszym sąsiadem, z którym również i historia, panie Sławku, nas niesłychanie łączy. Sąsiadem, za którego, mi się zdaje, Polacy mają jakiś specjalny rodzaj nawet odpowiedzialności. Tak ja to przynajmniej odczuwam. Tu bym zaczęła od pytania skierowanego do pana Karpińskiego.
Mnie się zdaje, że polityka rządu polskiego wobec Litwy jest lękliwa i że to jest widoczne. Mianowicie nie chce się urazić wielkiego wschodniego sąsiada, no i jest się jak najbardziej ostrożnym. Pozwala się czynnikom nierządowym angażować się w sprawy litewskie, to znaczy angażować się po stronie niepodległości Litwy. To robią parlamentarzyści, ale tego nie robi rząd. I wydaje się, że do przemyślenia byłyby co najmniej kroki częściowe, które być może nie są pełnym uznaniem rządu litewskiego, ale które na przykład polegałyby na otworzeniu przedstawicielstwa, nie w randze pełnej ambasady, ale jakiegoś przedstawicielstwa w skali nieco zmniejszonej. Takie rzeczy są na szczeblu rządowym do pomyślenia, nawet jeżeli się uzna, że z jakichś względów tego wschodniego sąsiada nie należy rozdrażniać ponad miarę.
Ale panie Jakubie, właśnie Skubiszewski zapowiedział w końcu stycznia chyba, że powstaną biura informacyjne tych trzech krajów, w Polsce i odwrotnie, takie przedstawicielstwa.
Tak, powtórzył nawet w połowie lutego.
Właśnie, powtórzył to. Więc ta jakby infrastruktura dyplomatyczno-przedstawicielska ma się rozwijać, to jest w planach rządu polskiego.
Ja mogę tutaj coś
tak,
wprowadzić.
Proszę, pan Błażyński, Londyn.
Tak, nie tylko to, ale także wiadomo, że istnieją już od pewnego czasu próby i rozmowy w sprawie utworzenia konsulatu generalnego polskiego w Wilnie i w Rydze. I te rozmowy są dość daleko posunięte. Podobnie jak przygotowane są już projekty deklaracji o współpracy i dobrym sąsiedztwie na zasadzie podobnych deklaracji podpisanych przez Skubiszewskiego z Federacją Rosyjską i z Ukrainą, teraz z Litwą, Łotwą i Estonią. Więc na tym terenie, na tym odcinku idzie się dość daleko. Natomiast jeżeli chodzi o zasadę stosunków, to Polska i rząd polski oficjalnie uznaje prawo samostanowienia, uznaje dążenia Litwy, niepodległościowe dążenia Litwy, natomiast przeciwstawia się, twierdzi, moim zdaniem słusznie, że żadna interwencja trzeciej strony, czy ingerencja trzeciej strony, skądkolwiek by przyszła, z Waszyngtonem włącznie, nie pomoże w rozwiązaniu problemu litewskiego i Republik Bałtyckich. I że należy unikać raczej uroczystych oświadczeń, deklaracji, pustych słów i tak dalej, a przejść na próby praktycznych rozwiązań, praktycznego zbliżenia i praktycznej pomocy.
Pan Sawicki.
Ja bym bronił tej polityki polskiej w stosunku do Litwy. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o polską politykę wschodnią, to mamy do czynienia z sytuacjami, które jak gdyby częściowo Polska musi występować w imieniu innych, w imieniu interesów właśnie na przykład Litwinów, czy Łotyszy, czy Estończyków, czy Ukraińców. I w tym punkcie pewną ostrożność, czy pewien brak takiego całkowitej determinacji, powiedzmy, mnie się to tłumaczy. Natomiast mniej mi się już tłumaczą polskie posunięcia, jeśli chodzi o polską politykę wschodnią, w sprawie na przykład rozwiązania Paktu Warszawskiego, w sprawie wycofania wojsk, w sprawie reakcji na nieodpowiedzialne wystąpienia generała Dubinina i tak dalej, i tak dalej.
Dwa zdania na temat Litwy. Otóż wydaje mi się, że rzeczywiście tutaj rząd polski wiele więcej zrobić chyba nie mógł i tutaj trudno o jakieś uwagi krytyczne. Natomiast jedna rzecz bardzo drobna, ale wydaje mi się, że jednak trochę drażliwa. Otóż minister Skubiszewski bardzo często mówi, że nie lubi polityki robionej gestami. Otóż takie gesty się zdarzają i niektóre z nich są gestami bardzo złymi. Otóż wiemy doskonale o tym, że prezydent Landsbergis zwrócił się do prezydenta Wałęsy, by na spotkanie na szczycie w Wyszehradzie został zabrany samolotem rządowym polskim poseł parlamentu litewskiego Okińczyc i spotkał się z odmową. Mnie się przypomina jedna analogia, nieprzyjęcie przez prezydenta Forda Sołżenicyna, o co mieliśmy wszyscy szalone pretensje do prezydenta Forda. Mnie się wydaje, że tego rodzaju gesty są złymi gestami i takich gestów na pewno nam nie potrzeba.
Analogiczne były pretensje, kiedy Brandt, niemiecki przywódca socjaldemokratyczny, nie chciał się spotkać z Wałęsą w okresie stanu wojennego, będąc w Polsce. Wszystkich nas to tak samo strasznie zabolało. Ale co jest ciekawe jeszcze, proszę panów, że polska opinia publiczna popiera politykę rządu polskiego właśnie w sprawie Litwy. No jednak powinno się chyba politykę prowadzić tak, by ona była zgodna z wyobrażeniami społeczeństwa. Ale teraz to, co chyba budzi szalone emocje, a więc wycofanie wojsk, nie tylko emocje, ale po prostu co jest żywotnym interesem Polski. Wycofanie wojsk i przejście wojsk. No i wyjście ze struktur Układu Warszawskiego. Pan od tego zaczął, panie Piotrze.
No tak, no to są sprawy oczywiste, że tutaj jak gdyby te polskie reakcje są bardzo słabe. Na te pierwsze wystąpienia generała Dubinina, no zupełnie nie do przyjęcia, nie było publicznej reakcji. Na obecne wystąpienia ta reakcja była, ale trzeba takie rzeczy chyba, na takie rzeczy reagować od razu. Sprawa rozwiązania Układu Warszawskiego. Tutaj też Polska bardzo, bardzo powściągliwie się na te tematy wypowiadała, w przeciwieństwie do innych państw tego regionu, jak Czechosłowacji czy Bułgarii nawet. Prawda? No i z tym wiąże się kolejna sprawa, no więcej niż problematyczna, bo tutaj, że tak powiem, wkraczamy w tereny jakieś trudne do wyjaśnienia sobie. Polska deklaruje swoją neutralność zbrojną, jak się to mówi w tej chwili. Mnie się wydaje, że to też należy do tego kompleksu spraw radzieckich. Mówi się o to, że to NATO nas nie chce. No, tymczasem jest oczywiste, że powodem, dla którego takie deklaracje się składa, to jest postawa Moskwy, a nie postawa państw NATO.
Niestety muszę tutaj sprzeciwić się temu, co pan mówi, mianowicie dla faktografii. Skubiszewski powiedział wyraźnie w Sejmie, że Polska nie będzie krajem neutralnym. To bardzo wyraźnie stwierdził. I bardzo wyraźnie mówił o tym, że bezpieczeństwo Polski zależy od tego, w jakim stopniu jest to zintegrowane bezpieczeństwo europejskie.
Więc jeszcze, jeżeli można, ja mówiłem o tym, że takie wypowiedzi padają. Otóż o neutralności mówił i polski premier, i polski minister obrony. W poglądach ministra Skubiszewskiego widać wyraźną ewolucję, bo parę miesięcy temu jeszcze mówił w sposób mniej wyraźny, więc to jeszcze tytułem uzupełnienia.
To jeszcze jedno, bo minister Skubiszewski znów powiedział przecież, że w roku 90, w ubiegłym roku, w połowie roku, Rosjanie się absolutnie z tego, można było zrozumieć, nie zgadzali na wycofanie wojsk z Polski, aczkolwiek byli jednocześnie skłonni zgodzić się na wycofanie wojsk z Czechosłowacji, prawda, i z Węgier. Natomiast zupełnie inaczej traktowali Polskę. Pan Błażyński, Londyn.
Proszę pani, tak, a propos neutralności Polski, ja muszę powiedzieć, że jest początkiem ubiegłego roku Skubiszewski i ówczesny premier Tadeusz Mazowiecki podkreślali wyraźnie, że jeżeli idzie o bezpieczeństwo, to elementem bezpieczeństwa w nowym układzie i sedno bezpieczeństwa sprowadzać się będzie do roli i pozycji Sojuszu Atlantyckiego, dlatego że Pakt Warszawski, Układ Warszawski jest przeżytkiem i jest skończony. Na to są cytaty. Oczywiście, że to jest sprawa delikatna, ale powiedzmy sobie, rysując ramy polskiej polityki zagranicznej i to w sposób bardzo zasadniczy tutaj w Londynie, w Królewskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, minister Skubiszewski podkreślił wyraźnie, że oczywiście cała Europa musi być jedną strefą bezpieczeństwa, ale póki, zanim do tego dojdzie, jest problem bezpieczeństwa selektywnego. I środkowej Europy nie można traktować ani jako strefy buforowej, neutralnej, ani też jako strategicznego przedpola położonego między Niemcami a Związkiem Radzieckim. I w tej sytuacji bezpieczeństwo niepodzielne nabiera charakteru wzajemności, pewnej współpracy. I wobec tego Sojusz Atlantycki jest nieodłączną częścią bezpieczeństwa Europy i nie może pozostawać obojętny na zagrożenia czy naruszenia bezpieczeństwa w jakimkolwiek rejonie Europy.
Tylko czy nas chcą w tym sojuszu, pan Sławek?
Nie, ale mi się wydaje, że tu jest pomieszanie pewnych pojęć. Otóż to, jaką rolę odgrywa Sojusz Północnoatlantycki, to my doskonale wiemy i pan minister Skubiszewski nie musi nam przypominać. Natomiast pytanie jest takie, a co Polska ma z tym wspólnego? I tutaj od pana Skubiszewskiego się dowiadujemy, że nic. Dlatego, że wszelkie enuncjacje ze strony rządu polskiego, obecnego i przeszłego na temat polityki bezpieczeństwa, sprowadzają się do zera. To znaczy my w ogóle nie wiemy, jak polski rząd poprzedni ten wyobraża sobie kwestie bezpieczeństwa w Europie. Mówiło się co prawda o konferencji bezpieczeństwa i współpracy jako jakiejś strukturze obejmującej wszystkich i nikogo, ale wiem, że to jest struktura, która z bezpieczeństwem ma tyle wspólnego, co Liga Narodów miała z bezpieczeństwem również wcześniej. Także polityki bezpieczeństwa polskiego nie ma i wspominanie o tym, jaką rolę odgrywa NATO dla Europy Zachodniej, to my dobrze wiemy, tylko co ma Polska z tym wspólnego?
Ja,
o, to jest
ja, może, ja może jeszcze dodam, że w swoim ostatnim niezwykle obszernym przemówieniu na temat zadań polskiej polityki zagranicznej na rok 91 minister Skubiszewski o sprawach bezpieczeństwa nie wspomniał. Jeżeli pani Alina Grabowska mówi tutaj o tym, że wypowiedział się wyraźnie, że Polska nie będzie neutralna, to była to odpowiedź na pytanie jednego z posłów, które zostało zadane już po zamknięciu prawie dwugodzinnego przemówienia. Natomiast wzmianka na ten temat, czy Polska ma być neutralna, czy nie ma być neutralna, czy ma wchodzić w te czy inne sojusze, w czasie tego blisko dwugodzinnego przemówienia nie padła. Mnie się wydaje, że to też jest znamienne.
Panie Jakubie,
czy można właśnie
proszę bardzo, wysłuchał pan kilku różnych opinii. Chciałabym pana zdanie usłyszeć.
Ja stwierdzenia ministra Skubiszewskiego rozumiem w ten sposób, że Polska nie domaga się zlikwidowania Sojuszu Atlantyckiego. Stwierdza, że ów sojusz istnieje i nie ma nic przeciwko temu, żeby dalej istniał.
No ja też tak
natomiast,
to rozumiem.
No właśnie, natomiast rola Polski w tym wszystkim no, ma nie być neutralna i ma nie należeć do Sojuszu Atlantyckiego, czyli ma być sojusznikiem Związku Radzieckiego, tak jak to się dzieje obecnie. Takie są stwierdzenia oficjalne. No można się zastanowić, czy to jest dobry kierunek przyszłościowy.
Nie jest powiedziane, że Polska ma być sojusznikiem Związku Radzieckiego. Podstawą polskiej polityki zagranicznej, tak jak była skonstruowana i jak słyszeliśmy to z ust zarówno ministra, jak i premierów i jednego ministra, jest, że Polska między Niemcami, a Związkiem Radzieckim względnie tworzącymi się suwerennymi republikami przyjmuje koncepcję równorzędnego zbliżenia, a nie równorzędnego dystansu. I z tym wiąże się koncepcja zasadnicza, mianowicie budowania, powolnego budowania bezpieczeństwa w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej poprzez dwustronne układy o współpracy i o dobrosąsiedzkich stosunkach. I tutaj proszę pamiętać, że układ polsko-radziecki ma być renegocjowany w tym kierunku właśnie. Oraz poprzez nowy regionalizm. Tutaj nie tylko nawiązuje do Wyszehradu, ale także i do przyjęcia Polski a raczej włączenia się Polski w grupę pentagonalną.
Proszę panów, Polska w Europie. Następny temat. Polska w Europie. No i są znów jakieś sygnały, że rozmaici urzędnicy, pełnomocnik do spraw integracji europejskiej rządu polskiego i ministerstwo jednak starają się chyba, żeby do tych struktur dotrzeć, żeby Polska weszła do rozmaitych struktur. Przykładem może być spotkanie w Brukseli polskich ambasadorów i przedstawicieli dwunastki, starania o wejście, prawda, do Rady Europy i tak dalej, i tak dalej. EWG, no, to jest dobry przykład. Co już zrobiono, czy można było więcej osiągnąć? To bym chciała spytać specjalnie pana Jakuba Karpińskiego o to w Paryżu.
No ja myślę, że to zależy od zgody drugiej strony, czy też nawet kilku drugich stron, bo tu chodzi o Radę Europy i o EWG osobno, no i częściowo mówiliśmy o sprawie NATO, Paktu Północnoatlantyckiego. Powiedzmy, że ta ostatnia sprawa już została omówiona, pozostaje Rada Europy i EWG. No i to po prostu oni muszą się zgodzić na to, żeby Polskę przyjąć. Polska od dawna mówi, że chce. Zgoda drugiej strony jest co najmniej wstrzemięźliwa i odwlekana.
Sawicki, proszę.
Więc mnie się wydaje, że te starania Polski o przyjęcie Polski do tych struktur europejskich, takich jak Wspólnota Europejska na przykład, one przebiegają dobrze, sprawnie i chyba tutaj nie można mieć zastrzeżeń. Ja miałbym dwie jednak uwagi trochę jak gdyby na marginesie tego. Po pierwsze, struktury europejskie też przechodzą głębokie zmiany. No niektórzy obserwatorzy mówią nawet o rewolucji. Wspólnota też musi się decydować w tej chwili na nowe rozwiązania, na to zresztą też, to jest wyjątkowa zupełnie szansa. Tutaj jakiś głos po prostu by się przydał, to dotyczy zresztą nie tylko Polski, ale i Czechosłowacji i Węgier, bo stamtąd tego rodzaju impulsy dalej troszkę sięgające też nie wychodzą. I jeszcze jedna moja uwaga związana z polityką europejską. Otóż jest wyraźne, że w polskiej dyplomacji podkreśla się polskie szczególne stosunki z Francją. Jest to rzecz prosto uprawnione i być może na tej drodze można będzie uzyskać jakieś korzystne umowy z Francuzami, ale ja bym w tym punkcie uważał po prostu, żeby nie przesadzać. Dwunastka składa się właśnie z 12 członków. Istnieją także inne kraje, z którymi na pewno w sposób korzystny dla obu stron warto współpracować, choćby kraje skandynawskie, Szwecja, która nie jest tak daleko od Polski. Więc ja się boję, że tutaj kładzenie wielkiego nacisku na Francję, które jak przypuszczam jest trochę znów pomyślane jako przeciwwaga dla zagrażających Polsce Niemiec, może nam po prostu odciąć pewne możliwości i bynajmniej nie musi wzbogacić polskich szans manewru.
Szczególnie, że nie wiadomo, czy to jest taka miłość z wzajemnością, czy bez wzajemności.
Można wskazać przynajmniej na dwa dobre powody, dla których można by powiedzieć, że ta miłość nie jest odwzajemniona. Otóż po pierwsze, Francja jest przeszkodą i to poważną na drodze do redukcji polskiego zadłużenia. Zajmuje stanowisko bardzo dla Polski de facto niesympatyczne. W sprawie ewentualnego przyłączenia Polski do EWG też Francja zajmuje złe stanowisko, domagając się pogłębiania struktur, a ich nie rozszerzania. Więc to są tak dwie szalenie ważne sprawy, w których Francja zajmuje stanowisko dla nas niekorzystne, że ja bym się mocno zastanawiał, mówiąc o jakichś specjalnych stosunkach. A historia naszej współpracy gospodarczej, czego przykładem jest Berliet, to jest też osobna i bardzo smutna historia.
Paryż, proszę.
Ja myślę, że te polskie oświadczenia na temat specyficzności stosunków z Francją są trochę odpowiedzią na francuską retorykę polityczną, która zwykle lubi podkreślać odrębność i specyficzność Francji we wszelkich strukturach i to jest jakby złapanie za haczyk.
Czy mamy szansę na specjalne stosunki z Wielką Brytanią? Jedzie teraz prezydent Wałęsa do Londynu. Czy to może będzie wyglądało lepiej?
No więc oczywiście wizyta prezydenta Wałęsy jest wizytą oficjalną, kurtuazyjną, state visit, jak się mówi. Natomiast była wizyta ministra Skubiszewskiego, w czasie której stosunki polsko-angielskie zostały dość zasadniczo pogłębione, zwłaszcza jeżeli idzie o poparcie brytyjskie dla statusu stowarzyszonego członka dla Polski, w EWG oczywiście, oraz dla redukcji zadłużenia. Z podobną zresztą, może nie tak silną, pomyślną reakcją spotykają się także te zabiegi Polski w Bonn i w Brukseli.
We Włoszech, przede wszystkim wizyta we Włoszech,
tak,
Wałęsy.
Absolutnie, tak. Jeżeli natomiast idzie o wchodzenie do struktur europejskich, ja zgadzam się całkowicie, że to jest to w tej chwili trochę w stanie płynnym. Nie róbmy fetysza z Rady Europy. To jest urocze zebranie, znakomite forum dyskusyjne, bez żadnego względnie większego znaczenia politycznego. Natomiast nacisk, który położono, o ile wiem, kładzie się coraz bardziej i coraz dynamiczniej na w rokowaniach o status stowarzyszonego członka EWG, to jest bardzo zasadnicza sprawa, i jako stacji przejściowej do pełnego członkostwa.
Mnie co innego niepokoi, mianowicie niepokoi mnie brak dostatecznej działalności w zakresie, który ma taką nazwę anglosaską public relations. To polega na tym, że nie informuje się z Warszawy dostatecznie opinii publicznej, szczególnie ostatnio rzuciło się to w oczy w związku z trzema sprawami, to znaczy konwój do Związku Radzieckiego z darami charytatywnymi dla Kościoła Prawosławnego. Pierwsza rzecz, druga rzecz, zezwolenie na przemarsz wojsk sowieckich z dawnego terenu Niemiec Wschodnich, i trzecia rzecz, sprawa wymarszu wojsk sowieckich z Polski. We wszystkich tych sprawach zabrakło absolutnie, ja mówię tutaj przynajmniej jeśli chodzi o teren Niemiec Zjednoczonych, zabrakło informacji, dlaczego stanowisko polskie jest takie, a nie inne, jakie są argumenty. Jestem przekonana, że gdyby tej akcji było więcej, nie doszłoby do tak nieprzyjaznych wobec Polski artykułów w prasie, przecież to one kształtują opinię publiczną. Tutaj niewiele zrozumiała opinia publiczna, dlaczego się nie przepuszcza konwoju z darami charytatywnymi, co jest w ogóle sprawą szalenie popularną na świecie. Są dary, trzeba pomóc głodującym i tak dalej. Tu nagle Polska stoi okoniem, bo nie lubi Rosjan. Więc to moim zdaniem jest kwestia zupełnie zasadnicza, brak dobrej informacji na zewnątrz. Czy pan Karpiński zgodzi się ze mną, widząc to z Paryża?
Polityka zagraniczna jest często wielopodmiotowa, to znaczy to nie tylko rząd ma prowadzić politykę zagraniczną, jest tu miejsce dla rozmaitych organizacji czy stowarzyszeń społecznych i być może one mogłyby popracować nad polepszeniem obrazu Polski w opinii publicznej. Takie rzeczy się robi w stronę wschodu, co jest interesujące, to znaczy istnieją ugrupowania polityczne, które interesują się oddziaływaniem Polski na republiki Związku Radzieckiego. Ale chyba o zachodniej stronie zapomniano trochę, co być może też się wiąże z obsadą placówek dyplomatycznych na Zachodzie, z czym ciągle jeszcze są pewne kłopoty, to znaczy wydaje mi się, że tu też by się przydało pewne przyspieszenie w zmianie obsady.
Piotr Sawicki.
Tak, ja bardzo, bardzo bym poparł tę uwagę Jakuba Karpińskiego, to znaczy istotnie po prostu i partie polityczne w Polsce i polskie elity powinny na różnego rodzaju tematy związane z polityką zagraniczną zabierać głos. No, przykładem znów jest ta sprawa neutralności Polski.
Panów ocena polskiej polityki zagranicznej, może z wyjątkiem redaktora Błażyńskiego w Londynie, jest bardzo właściwie krytyczna, że główne zarzuty sprowadzają się do braku wizji Polski w całej Europie i w całym świecie i w Polski vis-a-vis naszych sąsiadów i umiejętności wygrywania tego sąsiedztwa. To byłby jakby główny zarzut. Drugi zarzut, że nie ma dyskusji społecznej nad rozmaitymi zagadnieniami, kierunkami polityki zagranicznej. No i jeszcze mówiliśmy oczywiście o kwestii tego na zewnątrz w stosunku do krajów zachodnich, prezentowania i propagowania polskiej polityki zagranicznej. Sławek Sus.
Ja bym tylko dorzucił jedną rzecz dotyczącą public relations. To, czego mnie najbardziej brakuje, co jest chyba szalenie ważne w tym momencie, to jest public relations, czyli robienie bardzo dobrej atmosfery, robienie dobrej prasy, mówiąc tak żargonem, dla całego procesu przemian gospodarczych w Polsce. Otóż my tą dobrą prasę zawdzięczamy, ale nie sobie. My ją zawdzięczamy zachodnim dziennikarzom i zachodnim biznesmenom, którzy po prostu z ogromną sympatią na Polskę patrzą. Natomiast my w tej sprawie nie robimy nic. I tutaj ogromne zadanie stojące przed Polską w dwóch sprawach, prywatyzacji i zachodnich inwestycji w Polsce, jeśli chodzi o public relations, zupełnie nie istnieją. I to jest po prostu dla mnie absolutna zgroza, bo są to kolosalne zadania, w których Zachód może nam bardzo wymiernie i bardzo poważnie pomóc, a my się o to nie staramy. przyjmując taką postawę, że nam się należy, oni powinni przyjść i nam pomóc. No, to jest po prostu grube nieporozumienie.
No nie, to jest...
Oczywiście, ale panie Sławku, nie obciążajmy wszystkimi winami tego świata polskiej polityki zagranicznej. Jeszcze są inne resorty, prawda? To nie ma wspólnego nic z tym.
Tak. Przykładów byłoby więcej. Ja może krótko przypomnę te spory o niemiecką granicę, kiedy, jak wiadomo, kanclerz zachodnio-niemiecki miał tutaj stanowisko dwuznaczne. Natomiast polskie stanowisko było bardzo energicznie popierane przez ogromną część opinii publicznej w Niemiec, przez ministra Genschera, przez prezydenta RFN i przez wielu przedstawicieli tej samej partii, do której należał kanclerz. Co się dzieje w Polsce? Otóż w Polsce jak gdyby ten typ poparcia został po prostu zignorowany. Przyjeżdża do Polski niemiecki prezydent, który zresztą cieszy się w Polsce pewną estymą, no i wydawałoby się, że wtedy wykorzysta się tą okazję, żeby pokazać, my jesteśmy z tymi politykami niemieckimi zgodni, no, którzy reprezentują demokratyczną linię, mówiąc, że tak powiem, trochę sloganowo. Tymczasem ta wizyta nie została wykorzystana. W polskich mediach były zaledwie jakieś takie marginesowe wzmianki. Nie chcę już nad tym dłużej zatrzymywać, ale to była właśnie był przykład, jak nie korzysta się z sytuacji, aby tą, te public relations prowadzić, no, ale, i mieć sojuszników.
Ja pan ma rację, ale kto? Przecież czy minister Skubiszewski jest temu winny?
Przechodzimy do porządku dziennego nad faktem, że jeżeli jest jakaś wizja w polityce zagranicznej w środkowo-wschodniej Europie, to na pewno jest w Polsce, a nie w Pradze i w Budapeszcie.
Ja bym się niestety nie mógł zgodzić, że Polska ma wizję rozwiązań tutaj regionalnych czy dotyczących wschodniej Europy. Ja po prostu tego zupełnie nie widzę. Powiedziałbym, że jest gorzej, że polskie stanowisko jest niejasne i jakieś takie niewyklarowane, chyba nawet dla sąsiadów. Ja mam wrażenie, że w tej chwili jak gdyby Polska jest spychana na margines wydarzeń właśnie w tym regionie. Jeżeli można jeszcze ogólną uwagę poczynić. Otóż wydaje mi się, że Polska wchodziła w ten nowy dla siebie okres, mając bardzo dobrą markę za granicą. Prestiż Polski był wielki, no wiązało się to z tymi latami walki o niezależność, nie tylko dla Polski, ale dla innych krajów. Mnie się wydaje, że ten prestiż bardzo zmalał i jeżeli on istnieje, to głównie z uwagi na konsekwencje w przeprowadzaniu reformy gospodarczej, natomiast nie jest związany ani z tym, co dzieje się w wewnętrznej polityce polskiej, ani niestety w polityce zagranicznej.
Rozumiem, że to, co powiedział pan Sawicki, reprezentuje również w jakiś sposób poglądy
w dużym bardzo stopniu
pana Susa. Pan Karpiński, czy mamy prestiż w polityce zagranicznej? Czy Polska ten prestiż posiada?
Polityka polska jest polityką kogoś, kogo złapano w uścisk i który z tego uścisku chce się wydostać. I mnie się zdaje, że myśmy może troszkę o tym uścisku za mało mówili, to znaczy jest to polityka ciągle wybijania się na niepodległość i istnieje mnóstwo oznak częściowego tylko odzyskania niepodległości. Mam tu na myśli sprawy związane z doktryną obronną, o których nie mówiliśmy, ale które wiążą się z obecnością Polski w Pakcie Atlantyckim lub Pakcie Warszawskim. No i mnie się zdaje, że świat mało wie o tym, że Polska wychodzi na niepodległość i Polacy również mało o tym wiedzą, ponieważ dość istotne sprawy wojskowo obronne nie są dyskutowane i nie są ujawniane. Być może wiele z nich nie może być ujawnionych, ale nawet się jakoś nie rysuje granica tych braków możliwości ujawnienia zasadniczych w tej sprawie rzeczy.
Moim osobistym zdaniem niesprawiedliwie potraktowaliśmy ten resort, dlatego że tak rozmawialiśmy, jakby on żadnych nie miał osiągnięć. Ja osobiście uważam jednak podpisanie tego traktatu, doprowadzenie do tego, że Polska była udziałowcem 2+4 w tej dziedzinie, to jest wielki sukces. Stosunki z Niemcami zostały jednak na zupełnie nowej, absolutnie innej sąsiedzkiej płaszczyźnie postawione. Udało się mnóstwo rzeczy jednak załatwić i uzyskać i Polska prowadzi własną suwerenną politykę zagraniczną.
Naszym zadaniem głównym, jak ja je widzę, to jest nie reklamowanie na nasz własny użytek to, co zrobiono dobrze, tylko wskazywać na błędy i niebezpieczeństwa.
Dziękuję panom bardzo. Dziękuję panu redaktorowi Błażyńskiemu w Londynie. Dziękuję bardzo panu Jakubowi Karpińskiemu w Paryżu, w Monachium. W dyskusji uczestniczył Sławomir Sus i Piotr Sawicki. Dyskusję prowadziła Alina Grabowska. Tu Rozgłośnia Polska, Radia Wolna Europa.